O 14.02 chłopcy z placu Broni zakończyli śpiewać swój hymn. Słuchają Państwo specjalnego, niepodległościowego studia Radia Wnet, a my mamy połączenie ze Sztokholmem. Adam Wesołowski, Klub Gazety Polskiej Sztokholm. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. To właśnie dwie organizacje, bo również Stowarzyszenie Patriotów Polskich Semper Fidelis również jest głównym takim motorem tutaj. W każdym razie mogę powiedzieć, że nasze świętowanie, święta niepodległości zaczęło się już wczoraj. Mieliśmy na naszej katechezie gimnazjum, na auli 1000 osób, znaczy rodzice z dziećmi. Było to wspaniałe przeżycie, bo dzieci później dały i rodzice, i młodzież piękny przygotowali program o właśnie niepodległości. Obraz, dźwięk, no i taki teatr, powiedzmy. Także to było po prostu bardzo miło przyjęte i pedagogicznie, i historycznie, i patriotycznie, i zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego. Dzisiaj, narodowego, dzisiaj do południa trzy msze święte u świętego Jana i właśnie po tej trzeciej, najważniejszej, w intencji ojczyzny z okazji stulecia, właśnie po wyjściu z kościoła uformował się dosyć spory pochód, nie wiem ile nas tutaj jest, no a więcej niż 100, myślę. I właśnie jesteśmy w trakcie przemarszu przez Sztokholm. Postanowiliśmy zrobić taki happening, zrobiliśmy transparent po szwedzku, który wyjaśnia, że my świętujemy, cieszymy się ponownym odzyskaniem niepodległości 100 lat temu. I do tego muzyka patriotyczna z bocznika przewoźnego, który nam tutaj umila spacer przez Sztokholm. Chcemy mieszkańców tutaj w miasta, w którym mieszkamy, uczulić i jakoś włączyć do naszej radości z takiej okazji dla nas bardzo radosnej tego święta. I doszliśmy do celu. Jesteśmy w tej chwili na takiej alei pięknej, szerokiej, z drzewami, naprzeciwko ambasady RP. No i tutaj odbędziemy właśnie no taki po prostu dalszy ciąg tej manifestacji patriotyczno-religijnej, prawda, bo pieśni takie mamy właśnie o tym charakterze oczywiście.
Tak. Tak.
Mogę dodać jeszcze tylko tyle, że to koniec, bo niedługo później będziemy mieli czwartą polską mszę, tym razem już w katedrze przy biskupie i kardynale zresztą Anders Arborelius. Mamy tylko jednego biskupa, bo cała Szwecja to jest jedna diecezja, cały kraj. I jeden jest biskup, no i jest kardynałem teraz. Więc będzie msza po polsku o godzinie 17 i później po mszy świętej, msza święta oczywiście w tej samej intencji za niepodległą Polskę i później będziemy mieli spotkanie również pieśni patriotyczne w sali katedralnej. Także cały dzień wypełniony tym jednym tematem.
Ale czy jest radość? Czy odczuwacie radość i dumę z tego bycia Polakiem, Polką z niepodległej ojczyzny?
Ja zadam pytanie, przekażę, bo ja w uchu pana słyszę, a inni mnie są przez głośniej. Pan redaktor zapytuje, czy my Polacy odczuwamy radość, czy mamy tego ducha radości, że to jest coś, czym my się cieszymy. No ja myślę, że tak. No, to liczne przybycie tutaj na tą manifestację o tym świadczy, jak najbardziej.
Szkoda, że nie mamy odpowiedniego sprzętu w Sztokholmie, bo bym poprosił was o przynajmniej jedną zwrotkę jakiejś pieśni, żeby wspólnie ze Sztokholmu do Warszawy, do Krakowa i na cały świat przez www.net.fm ta pieśń ze Polaków radujących się dotarła. Może spróbujemy?
No, ja myślę, że tylko ja nie wiem. Aha, nie, bo jak telefon jest włączony, a ja niestety z tego telefonu również przez Bluetootha steruję ten głośnik wielki, który tu mamy. I w momencie, jak jest rozmowa telefoniczna, to nie mogę z internetu tego puszczać na głośnik. No to nie uda się nam zademonstrować. Ale zaraz po tej rozmowie oczywiście mamy cały zestaw pieśni patriotycznych.
Ale tak po prostu, nad tym telefonem, na głośno mówiącym, zaśpiewać po prostu, żeby było słychać.
Pan redaktor proponuje, ponieważ z internetem nie uda nam się coś puścić, ale my tu zebrani, pan redaktor prosi, żebyśmy na żywo zaśpiewali jak jesteśmy zebrani. No po prostu z kościoła idziemy, więc ja proponuję właśnie wspólny śpiew.
Może coś Polskę przez tak liczne wieki osłaniał blaskiem potęgi i chwały. Coś nas odłaniał tarczą swej opieki. Odniosę skórę
na całą Polskę poszło. Pan redaktor zaznaczył tutaj. Tak,
tak właśnie było i bardzo dziękujemy, że ze Sztokholmu do Warszawy, do Krakowa, na całą Polskę, ale też wszędzie tam, gdzie słychać i słuchają Polacy Radia Wnet na www.wnet.fm, ten głos ze Sztokholmu. Wzruszeni jesteśmy bardzo serdecznie wszystkich z Warszawy, z budynku Pasty. Pozdrawiamy. Patrzymy na zegar. A jeszcze pana przedstawię. Adam Wesołowski, Sztokholm, Klub Gazety Polskiej i Stowarzyszenie Polonia
Patriotów Polskich Semper Fidelis.
Wszystkiego dobrego. Dobrego świętowania. A my, proszę państwa, przenosimy się na ulicę Warszawy. Tam Antoni Opaliński.
Halo?
Jesteś na antenie?
Jestem na antenie, proszę państwa, ale cały czas jestem w tym samym miejscu, jestem tu w Walejach Jerozolimskich, mniej więcej na przeciw rotundze. No właśnie, słychać mniej więcej, co się dzieje, ludzi jest coraz więcej, proszę państwa, na pewno jest więcej niż w zeszłym roku. Ja w tej chwili cały czas patrzę tutaj na czoło marszu. Tutaj pojawiły się rzeczywiście zielone flagi Obozu Narodowo-Radykalnego. Są też goście z zagranicy, różne organizacje narodowe z Europy. Widzę takie czarne sztandary, napisane Forza Nuova, to są chyba Włosi. Oprócz jest naprawdę, tu jest bardzo wiele rodzin z dziećmi, jest też bardzo wiele ludzi tutaj na wysokości, gdzie ja jestem przed chwilą. Mignął mi pan Robert Bąkiewicz, Stowarzyszenie Marszu Niepodległości. Widziałem też Jana Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów. Może jeszcze uda się mi gdzieś go tutaj złapać, to z nim porozmawiam. Atmosfera taka, robiliśmy, powiedział, marszowa, było słychać trochę petard. Rad żadnych nie widziałem, ale tego ludzie, którzy są zgromadzeni, właśnie te rodziny z dziećmi, które tu przed chwilą taka kawalkada z błyskami minęła, wyraźnie się nie boją. No a jakie są okrzyki, to wszyscy słyszymy, ja też na to zaraz okrzyczę. Halo, czy jeszcze mnie słychać?
Słychać cię, Antoni, bardzo dobrze. Słychać się, słychać się.
To mogę jeszcze opowiedzieć tak, że tu przed chwilą widziałem takich starszych bardzo panów, którzy byli w takich dziarskich, czarnych skórach. Pytali się mnie, czy ja będę szukał faszyzmu. Powiedziałem im, że nie będę szukał faszyzmu. Bardzo się ucieszyli. To byli ludzie, którzy nie wiedzieli, co to jest Radio Wnet, ale już im wytłumaczyłem. A tutaj może mi się uda z kimś porozmawiać. O, znowu widzę jakichś młodych ludzi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to są za panowie? A moi synowie to są... Koledzy się przedstawią?
Milan, Krystian.
Sebastian.
Już byliście kiedyś na Marszu Niepodległości?
Pierwszy raz jesteśmy. Przyjechaliśmy z Małopolski. Dokładnie z Wolbromia, koło Olkusza, taką miejscowość.
Dlaczego przyjechaliście?
No, chcę pokazać moim dzieciom wartości podstawowe, jakie powinny się kierować, jakimi powinni się kierować dzisiejsza młodzież. Jeden ma lat 10, drugi 6. Myślę, że jak zaczniemy w tym wieku, to do wyrostu na porządnych ludzi.
Ja tu jeszcze przejdę obok, a tutaj są panie. Dzień dobry. Jestem z Radia Wnet, mogę z tobą porozmawiać? Dlaczego nie? Dobrze, nie. No jak widać, nie wszyscy chcą z nami rozmawiać.
Antoni, ktoś...
Młodzi ludzie chcieli z nami rozmawiać.
Antoni, ktoś odmawia, ktoś nie odmawia. My teraz na chwilę przeniesiemy się do Melbourne, jeżeli pozwolisz, i potem wrócimy na ulicę Warszawy, na rondo Romana Dmowskiego. Antoni Opaliński na czele pochodu, a my przenosimy się do Melbourne. A w Melbourne jest Magdalena Krakowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich z Melbourne. U nas jest już północ.
Północ już była, czyli można podsumować 11 listopada 2018, stulecie niepodległości Polski w Melbourne, w Australii.
Tak, no więc pogoda nam na szczęście dopisała, bo w Melbourne ona bardzo jest zmienna i bardzo nieprzewidywalna, ale było bardzo miło, ciepło, słonecznie, około 20 stopni Celsjusza, nie za gorąco, nie za zimno. Było tak, że właściwie te obchody stulecia zaczęły się już wcześniej, a nawet w sierpniu, kiedy przyjechał prezydent, bo wtedy pani gubernator stanu Wiktoria składała mu już życzenia od stanu Wiktoria z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Treść przemówienia jest w internecie dostępna. Poza tym w Albion w Polskim Klubie była uroczysta kolacja w sobotę zorganizowana przez działającą tutaj Federację Polskiej Organizacji Wiktorii. Oczywiście z bardzo ładną częścią artystyczną grał pianista Konrad Olszewski, znany tutaj w Melbourne. Polskie szkoły organizowały zajęcia przez ostatnie dni o tematyce związanej z obchodami stulecia. Dzieci rysowały, wykonywały dekoracje, śpiewały hymn Polski. Te wszystkie hymny śpiewane przez nasze polskie dzieci tu w Melbourne są. Na Facebooku można obejrzeć grupki śpiewających polonusów małych. Dzisiaj było, zaczęło się to właściwie od takiej upamiętnienia takiego, które było pod Shrine of Remembrance. To jest takie miejsce pamięci w Melbourne i harcerze z ZHP Podhale upamiętnili tych, którzy walczyli o niepodległość Polski. Zakończono tę uroczystość minutą ciszy odśpiewaniem hymnu narodowego. Potem wszyscy zjechali się do katedry. Wcześniej były jeszcze msze w kościołach podczas mszy tych zwyczajnych został czytany list papieża Franciszka związany z dzisiejszą rocznicą, a potem w tej dużej katedrze przy Parliament House, w katedrze świętego Patryka była msza uroczysta, dziękczynna o drugiej po południu, którą koncelebrował arcybiskup Melbourne nowy całkiem Peter Comensoli i nasz ksiądz Wiesław Słowik, jezuita, który jest rektorem Polskiej Misji Katolickiej na Australii i Nową Zelandię. Były tam obecne poczty sztandarowe, Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, harcerzy, byli przedstawiciele federacji, konsul honorowy, no wszyscy po prostu, którzy zazwyczaj na takich imprezach są. Były reprezentacje zespołów folklorystycznych, więc było bardzo kolorowo, w strojach ludowych, dziewczęta, chłopcy, uczniowie polskich szkół sobotnich byli. No i tak, właściwie zakończenie i na tym się skończyło. Poza tym i się, że tak powiem, wszyscy porozchodzili. Widziałam jeszcze w kawiarniach na ulicach Melbourne, ponieważ pogoda dopisywała, wszystkie kawiarnie mają właściwie takie ogródki zewnętrzne, sporo Polaków siedzących i komentujących jeszcze właśnie te imprezy. I chyba w 18 będzie Polish Festival na Federation Square i będzie on imprezą zamykającą obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i może wtedy też będzie troszkę więcej widać polskie barwy, bo na przykład jak widziałam na zdjęciach na Facebooku most w Budapeszcie pełen polskich flag, to tutaj tych polskich flag tego święta naszego na ulicach Melbourne widać nie było za bardzo, tylko właśnie w tych miejscach, gdzie się zbierali Polacy. Tak to mniej więcej wyglądało. Na polskim festiwalu będzie na pewno dużo młodzieży, dużo zjedzie się polskich takich zespołów folklorystycznych, Polonez, Łowicz i Łowiczaki i tak dalej. I oni tam będą na pewno biegać po ulicach w naszych ludowych strojach i będzie nas pełno.
I mamy nadzieję, że tak będzie. Próbujemy ustalić, czy na górze Kościuszki wniesiono biało-czerwoną flagę. O tym pani nie wie, czy wie, czy tak, czy nie.
Nie wiem o tym. Wiem mniej więcej, bo ja mniej więcej wiem, co się zdarzyło w Melbourne. Wiem też, co się zdarza w innych miastach, ale to nie są, ale właśnie tak o Górze Kościuszki w tej chwili nie mam informacji. Wiem, co się działo w Sydney, wiem, co się działo w Adelaide i w Newcastle i właściwie i w Canberrze chyba też była uroczystość ku czci stulecia zrobiona przez Radę Organizacji Polskich w ACT. Także tak cała Australia święciła. Przede wszystkim właśnie najbardziej urocze to były właśnie te wszystkie szkoły sobotnie, gdzie dzieciaki robiły mnóstwo rysunków, dekorowały szkoły, nagrywały filmiki, gdzie śpiewają hymn narodowy, co nie jest wcale takie łatwe, dlatego że bardzo łatwo jest zapomnieć o Polsce, kiedy się uczy w szkole australijskiej i uczy się w języku angielskim i to naprawdę trzeba dużego wysiłku, żeby te dzieciaki poza bardzo pracowitym tygodniem jeszcze chodziły do tych szkół niedzielnych i uczyły się polskiego i uczyły się historii Polski, piosy i hymny i tak dalej.
A o Australii, mam nadzieję, będziemy opowiadać już w Radiu Wnet. To była pierwsza korespondencja na żywo. Była pani słyszana i słuchana i w Warszawie, i w Krakowie, i w internecie na www.wnet.fm, a może uda nam się zrobić kiedyś studio w Melbourne, ale to już inna historia. Życzę...
No jest mi bardzo miło.
Życzę biało-czerwonych snów pani. Melbourne idzie spać, a my kontynuujemy specjalny program Radia Wnet w Dniu Niepodległości. Jest godzina 4:19. A teraz jest w studio, najpierw powiem tak, Jan Bogatko przy telefonie, dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, wszystkiego najlepszego.
I w ramach tego wszystkiego najlepszego teraz Aleksander Wierzejski wszedł do studia z gośćmi i będą się działy rzeczy nadzwyczajne, proszę pozostać przy telefonie, za chwilę korespondencja z Niemiec.
3, 2, 1, start.
Jedzie, jedzie na kasztance, siwy strzelca strój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Gdzie szabelka twa ze stali, przecież idzie w bój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój.
Będziemy śpiewać podczas Marszu Niepodległości. Patrzymy, to jest TVN, to jest TVP Info. Teraz trwa prezydent, jest uroczystość wręczania orłów białych pośmiertnych w Zamku Królewskim w Warszawie. Może fragment tej uroczystości. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego w dniu odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości, oby niepodległą na zawsze była. W studiu oczywiście naszym biało-czerwone flagi, a my posłuchajmy może przez chwilę, dzięki uprzejmości TVP Info, co dzieje się na Zamku Królewskim. Do Zamku Królewskiego w Warszawie wrócimy, ale Jan Bogatko czeka przy telefonie. Dzień dobry jeszcze raz, panie redaktorze. Co w dniu dzisiejszym pan redaktor przeżywa?
No, przeżywam wielkie wzruszenie przede wszystkim, bo w domu był to stały temat. W końcu 10 listopada 1918 roku, jak mi opowiadał mój ojciec, rozbrajano Niemców w Warszawie. Rozpoczęło się rozbrajanie Niemców w Warszawie na Placu Saskim przed Pałacem Saskim. Ten listopad 1918 roku wbił mi się w pamięć. Ojciec mój był wówczas uczniem gimnazjum margrabiego Wielopolskiego imienia świętego Stanisława Kostki na ulicy hrabiego Berga, później Traugutta w Warszawie. To jest obok kościoła Świętego Krzyża i tak się rozpoczęła jego walka o Polskę, bo skończyła się ona w bitwie warszawskiej w 20 roku, którą szczęśliwym zbiegiem okoliczności i dzięki opatrzności Bożej przeżył. Więc ta data odzyskania niepodległości była tematem rozmów przy stole i jak słyszę, jak pan prezydent mówił teraz niedawno, że dziadowie i pradziadowie, no dobrze, u mnie w moim przypadku to był mój ojciec, dziadek moich dzieci, które mają teraz 18 czy mniej lat. I przypomniało mi się to rozbrajanie Niemców w Warszawie jako taki wielki symbol, jako symbol odzyskania praktycznego niepodległości przez społeczeństwo jako takie, bo przecież na ulicach Warszawy nie stało wówczas Wojsko Polskie, którego tam akurat wtedy nie było, znaczy myślę o Legionach, tylko byli to normalni ludzie, którzy podchodzili do Niemców i powiedzieli daj mi Gewehr i oni od razu ten Gewehr oddawali bez większego sprzeciwu, nie było żadnych szarpanin. I ta cerkiew kojarzy mi się też z tym wydarzeniem 1918 roku. Cerkiew Sobór Świętego Aleksandra na Placu Saskim z kopułą wielką i wieżą, która była bodajże jednym z najwyższych budynków w Warszawie, miała wtedy, nie wiem, ponad 70 metrów. Nazywano ją bardzo brzydko, a ponieważ nie lubię używać brzydkich słów w radio, więc nie powiem jak, ale się ona bardzo jednoznacznie warszawiaką kojarzyła. I warszawiacy postanowili rozebrać tę cerkiew. I teraz patrzę w drugą stronę i widzę iglicę Pałacu Kultury, największego pomnika Stalina na świecie. Tego nikt nie rozebrał. Słyszałem kiedyś od kogoś, jak będzie ten pomnik Stalina rozebrany, Polska będzie wtedy naprawdę wolna. I tak, takie mam skojarzenia.
Niestety, patrząc na Pałac Kultury, widzę iglicę Pałacu Kultury i na tej iglicy jest nadajnik Radia Wnet i dzięki temu nadajnikowi słychać nas w Warszawie, więc samą iglicę lubię. Pałacu Kultury. Obok powstaje budynek, który ma być wyższy niż Pałac Kultury. Zobaczymy, co to będzie. To były osobiste doświadczenia, a czy w prasie niemieckiej dzisiaj, wprawdzie dzisiaj jest niedziela, ale w mediach niemieckich jest jakiś ruch związany z tą naszą setną rocznicą odzyskania niepodległości?
Oczywiście, mówi się o tym i mówi się tak, że o Marszu Niepodległości, mówi się o konflikcie wokół Marszu Niepodległości, przedstawia się to jako wielkie wydarzenie nacjonalistów, którzy kroczą ulicami miasta. Mówi się, że Marsz Niepodległości rzuca się cieniem na niepodległość Polski po I wojnie światowej. Czytam różne przedziwne rzeczy i nie sprawiają mi one wielkiej przyjemności. A kiedy dowiaduję się jeszcze z depeszy DPA, która jest przejmowana w zasadzie przez wszystkie niemieckie media, o tym, że rozbioru Polski dokonały Prusy, Austro-Węgry i Rosja, to rozkładam ręce. Austro-Węgry powstały przecież 100 lat po rozbiorach Polski. To jest dopiero koniec XIX wieku, lata 70. XIX wieku, kiedy powstała monarchia austro-węgierska. Ale być może w tym kryje się też jakaś podświadomie ukryta złośliwość. Otóż Węgrzy, niby wielcy przyjaciele Polski, a brali udział w rozbiorach. Może tak to jest. Nie są i zdjęcia, które są zamieszczane, mówią na przykład tysiące ludzi demonstrowuje w Warszawie na Marszu Niepodległości organizowanym przez polskich nacjonalistów 2017 roku. Co na tym zdjęciu widzimy? Most Poniatowskiego w oddali, tu widzę te dwie wieże, biało-czerwone flagi. Biało-czerwone flagi jako symbol nacjonalizmu. Co zrobić? Wyłączyć stronę.
Tak jest. Tłumy zbierają się w Warszawie. Proszę żałować, że nie jest pan w tej biało-czerwonej Warszawie, ale my nie żałujemy tego, bo dzięki temu wiemy, co dzieje się w Niemczech, w których jest, żyje, mieszka, obserwuje i o których opowiada Jan Bogatko na antenie Radia Wnet. A coś specjalnego dla mieszkańców Krakowa, proszę anegdotę krakowską jakąś opowiedzieć.
Na 3-4 anegdotę krakowską, no to przypomniały mi się bardzo nieładne anegdoty, więc dzisiaj sobie jednak daruję, bo jest to święto niepodległości i jednak jest to druga stolica Polski, a właściwie pierwsza, w zależności od tego, z którego końca historii na to miasto spoglądamy, na to wielkie, wspaniałe, dumne miasto. I mam nadzieję, głęboką nadzieję, że w Krakowie uroczystości będą też piękne, też wspaniałe.
Opowiadał profesor Andrzej Nowak na antenie Radia Wnet o mszy w katedrze. Może uda nam się fragment homilii księdza arcybiskupa Jędraszewskiego jeszcze w tym programie państwu przedstawić. Bardzo dziękuję za korespondencję ze Zgorzelca. Mówił Jan Bogatko. Życzę miłego, udanego wieczoru niepodległościowego z rodziną i z przyjaciółmi.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się państwu.
Jest godzina 14:28. I my wracamy na ulicę Warszawy. Antoni Opaliński.
Halo?
Jesteś na antenie?
Ja nie wiem, czy to było słychać, ale właśnie to jest w tej chwili słychać tutaj na rondzie Dmowskiego. Troszkę wycofałem się do tyłu z samego początku marszu, bo tam, gdzie jest początek, gdzie jest straż marszu, tłum jest już w tej chwili tak gęsty, że nie sposób nawet sięgnąć po mikrofon. Ludzi jest rzeczywiście coraz więcej. O, znów śpiewają. Przed chwilą widziałem, jak jeden młody człowiek wystrzelił racę. Mam nadzieję, że ta raca nikogo nie zdenerwuje i nikt... Ale wystrzelił! Ale... Widziałem, że wystrzelił. Mam nadzieję, że nikogo ta raca nie zdenerwuje. Spotkałem różnych gości, znajomych, których znamy z Kuriera Wnet. Przed chwilą przychodził tutaj pan Mariusz Patej. Mariusz Patej, autor znany z Kuriera Wnet, który przyjechał w towarzystwie telewizji, co ciekawe, telewizji ukraińskiej z Czerkas, która jest w Polsce i kręci film na temat Unii Chadziackiej. Oni też przyjechali obejrzeć Marsz Niepodległości. Nie wiem, czy nadal mnie słychać.
Słychać cię, Antoni, bardzo dobrze. Nie tylko ciebie no słychać.
Takie też okrzyki, które też dosyć często można tutaj na prądzie Dmowskiego usłyszeć. Bo mimo, że jest hałaśliwie, to tłum dookoła jest roześmiany, jest radosny i to prawda co jakiś czas gdzieś coś tam strzeli, ale zupełnie nie wygląda, jak miało być niebezpiecznie.
Jest po tych okrzykach, jak je słyszymy, zobaczymy, co powie i jak przemówi do manifestujących prezydent Andrzej Duda. Widzimy, my mamy podgląd w telewizorze, widzimy te tysiące ludzi, którzy zgromadzeni są wokół Antoniego Opalińskiego, do którego za chwilę wrócimy, bo mamy połączenie teraz z Łukaszem Jankowskim. Antoni Opaliński, bardzo serdecznie dziękuję, czekamy na kolejną korespondencję, a teraz przy telefonie Łukasz Jankowski. Łukaszu, gdzie jesteś, co widzisz?
Dzień dobry państwu ponownie, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo tłum jest spory i łączność też jest nieco utrudniona. Ja jestem u wlotu ulicy Kruczej na Aleje Jerozolimskie dla osób nieobeznanych z Warszawą, dla mieszkańców Krakowa stałych chociażby. To jest przecznica dalej, przecznica w stronę Wisły, w stronę mostu Poniatowskiego, od tego miejsca, skąd swoją relację zdawał Antoni Opaliński z ronda Romana Dmowskiego, gdzie się rozpocznie marsz. Tam byłem kilkanaście minut temu, oczywiście tłumy nieprzebrane tutaj, na ulicy Kruczej. Swoją zbiórkę mają kluby Gazety Polskiej. Ja postaram się podejść i zapytać. Dzień dobry, Łukasz Jankowski, Radio Wnet na żywo.
Nie, dzień dobry.
Marsz Biało-Czerwony. Po raz pierwszy pani jest na marszu?
Na marszu? Nie, już byłam. Ale w zeszłym roku nie.
w tym roku marsz specjalny, bo i specjalna okazja. Jak pani myśli, jak ten marsz przebiegnie?
Myślę, że spokojnie. Tak, my jesteśmy tak nastawieni. My nigdy nie byliśmy żyć w naszej ojczyźnie. Kochamy ją i dlatego tu jesteśmy. Tylko dlatego.
Czym dla pani jest ojczyzna? To pytanie, które zdajemy przez cały dzień, ale chyba w takie święto nigdy dość.
Dla mnie ojczyzna to jest, poza Bogiem, to jest ojczyzna najważniejsza. Dlatego tu jestem. Syn mój też jest tutaj. Cała rodzina nasza.
Cała rodzina. Ja przejdę dalej, będę się pytał. Kluby Gazety Polskiej będą na czele marsza. Jak to będzie wyglądać? Ktoś tutaj... No to tutaj został pan wytypowany. Vox Populi, Vox Dei. Jak to będzie wyglądać z państwa strony?
No chcemy przejść w tym marszu narodowym, tak jak co roku bierzemy udział już któryś raz z rzędu. Chcemy w ten sposób uczcić 100 lat niepodległości naszej ojczyzny.
To jest tak, że państwo się dołączycie z przodu, to będzie tak technicznie czysto wyglądać, żebyśmy to opisali sytuację.
Tak, myślę, że dojdziemy zaraz za defiladą, czy za żołnierzami dołączymy do Marszu Niepodległości. Czyli będziemy na czele praktycznie.
Na czele, razem z tym sektorem rządowym.
Znaczy nie, na pewno nie, znaczy dalej.
Tuż za.
Byśmy chcieli na pewno, ale się na pewno nie uda.
A dlaczego tutaj, dlaczego z ulicy Kruczej?
Mamy tutaj... Zebraliśmy się wszystkimi klubami z całej Polski w to właśnie miejsce i chcemy stąd ruszyć, dołączyć do całego orszaku.
Widzicie, grupa jest duża, znaczna, tak, ale tam na rondzie też może ludzi.
Przyjechaliśmy z Pomorza, dokładnie ze Starogardu Gdańskiego. Jesteśmy licznym klubem, jest tutaj nas prawie 80 osób, myślę, z innego miasta przyjechaliśmy. Dwa autokary.
Kiedy zapadła decyzja, że jedziemy do Warszawy?
Decyzja zapadła dwa tygodnie temu, ale znaczy dwa tygodnie temu... Tyle osób się zgłosiło.
Ale to nie było tak, że te słynne słowa odchodzącej prezydent Warszawy zakazuje marszu. Czy to nie było tak, że to zmobilizowało państwa do przyjechania?
Nie, nie.
Zwracamy uwagi.
My mamy ją po prostu... Nie zwracamy na nią uwagi. Dokładnie. Decyzja zapadła, jak klub powstał, że jeździmy po prostu. Tradycja jest taka, że jeździmy na Marsz Niepodległości. No i tyle, nie? A czy to będzie... Grunkiewicz, walc prezydenckim, czy jakaś inna postać, Koski, nie ma Koski, czy tam inny Czasiemiec, to nam to nie interesuje. My jesteśmy dla Polski, a nie dla jakiejś tam postaci dziwnej, nie?
Polska jest jedna i każdy ma prawo brać udział w tym marszu. No to na koniec pytanie o ojczyznę. Czym dla państwa jest ojczyzna w tym dniu stulecia odzyskania niepodległości?
No jest, dla mnie jest, znaczy... Taką, co ja mogę powiedzieć teraz?
To, co pan czuje?
No, kocham po prostu ojczyznę swoją. Jestem Polakiem, jestem z tego dumny.
A pani? To samo pytanie.
No jeju, w dzisiejszym dniu Polska jest dla nas najważniejsza, ale nie w dzisiejszym, po prostu zawsze.
Zawsze. Proszę. Ostatni głos młodego człowieka, który też stoi w pierwszym rzędzie. Dzień dobry, proszę się przedstawić.
Patryk Szulc.
Który raz? Pan jest na Marszu Niepodległości?
No tutaj w Warszawie pierwszy.
I jak wrażenia?
Dobre, dobrze. A zawsze w Gdańsku tam byłem u nas.
Dla ciebie czym jest Rzeczpospolita? Czym jest Polska?
Domem, miłością, ojczyzną.
A takie wrażenia, bo oczywiście nie wiem, jak liczne są marsze niepodległości i obchody rocznicowe w Gdańsku. Dzisiaj w Warszawie osób jest masa i mogę to potwierdzić.
No tak, dużo jest.
Robi wrażenie?
No tak, tak.
Robi wrażenie. Krucza, gra już muzyka, gra orkiestra. Są, dziękuję państwu. Są żołnierze, oliwkowe berety, więc to Wojska Obrony Terytorialnej z żołnierzami. Może rozmawiać nie będę, bo nie wiem, czy na pewno mogą, ale jest radośnie, jest... A może mogę, czy można zadać żołnierzowi pytanie?
Dzień dobry, pan.
Łukasz Jankowski, Radio Wnet.
Olek Siaka, na Piąta Mazowiecka.
Pan jest żołnierzem już po przysiędze?
Tak jest.
Jaki batalion, jaka brygada?
Piąta Mazowiecka, Siedlecka. Chciałem zaznaczyć, że mój pradziadek był twórcą hymnu niepodległościowego. Tadeusz Biernacki, mój dziadek. Zdecydował o tym kraju, jak teraz wygląda, Stefan Danikowski.
Był jednym z tych osób, które się przyłożyły, bo to nie jedna osoba stworzyła niepodległość, tylko całe tysiące, dziesiątki, setki tysięcy, miliony Polaków na naszą niepodległość się złożyło.
Tak, złożyło się, ale decydowało nieliczni. Decydentami byli tylko nieliczni. Tak jak twórca hymnu niepodległościowego, my pierwsza brygada, Tadeusz Biernacki, który był w pierwszej brygadzie Legionów Polskich. W tym momencie jest śpiewana ta pieśń. Na moją cześć.
Najgodniejsza i najdumniejsza pieśń wojskowa.
Obecnie staram się o odmoczenie Virtuti Militari, o odmoczenie prezydenckie od Dudy. Gdyż wojskowe zostało już nadane, nie może być ponownie nadane.
To jeszcze trochę osobistej historii, jeśli mogę zapytać, kiedy decyzja, żeby wstąpić do WOT-u? Do wojsko wysoczające.
Dlatego się stworzyło. To jest idealna dla mnie służba wojenna. Decyzja była 2 lata temu. Ja jestem pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, jestem również pracownikiem sądu okręgowego, biegłym sądowym. Nie mogę zrezygnować z obecnego mojego życia, dlatego WOT jest idealną dla mnie i dla mojej rodziny.
Czym jest Polska dla pana?
Polska? Piękny kraj, moją ojczyzną, którą nigdy nie opuści.
Idziemy. To rozmowa z żołnierzem. Nie wiem, czy państwo mnie słyszą, czy studio mnie słyszy, bo tłum jest znaczny i gwary coraz silniejszy. Halo, halo.
Mam dla ciebie, Łukasz, dobrą wiadomość. Słyszymy.
To dobrze. Myślę, że to jak na razie tyle. Czekamy, aż marsz ruszy, tak jak mówił przedstawiciel klubu Gazety Polskiej. Czekamy na ten moment, kiedy ruszy marsz, przejdą najpierw formacje wojskowe, potem najważniejsi politycy w Rzeczpospolitej, a potem ta grupa, która tutaj stoi na ulicy Kruczej, włączy się do marszu biało-czerwonego, marszu niepodległości. W tle, jak państwo słyszą, pierwsza brygada. Posłuchajmy.
A sami był nasz wrogi zły. My, pierwsza brygada.
Bo jest i nagłośnienie, jest radośnie, sympatycznie, wszyscy są uśmiechnięci, jest czuć radość i dumę z tego święta stulecia odzyskania niepodległości.
Łukasz Jankowski oczywiście wróci na antenę specjalnego studia niepodległościowego Radia Wnet, a w studio redaktor
Aleksander Wierzejski. Oglądamy te obrazki transmitowane do nas przez kilka telewizji z Marszu Niepodległości. Widzimy morze flag biało-czerwonych, morze ludzi, ale w tle jest pamięć o roku chociażby 2011, 2012. Słynny dżingiel, który państwo słuchaliście na antenie Radia Wnet, właśnie powstał z dźwięków zebranych przez Magdę Uchaniuk w czasie Marszu Niepodległości.
Policja wzywa do rozejścia się. Tak to brzmiało. Pamiętamy ten rok 2012, pamiętamy obrazki, pamiętamy prowokacje. To jest tak, że ja obserwuję oczywiście i TVP Info, i TVN. W TVN-ie bardzo, bardzo obecnym gościem, albo może najbardziej obecnym gościem jest Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, który przemawia, ciągle składa wieńce w TVP Info. Ten bohater jest nieobecny. Tak to jest w tych dwóch telewizjach. TVN jeszcze pokazuje, TVN24, obrazki z innych miast, gdzie są rozmaite parady z Wrocławia czy z Poznania. A my, proszę państwa, jest godzina 14:40. To jest pierwszy program Radia Wnet, specjalne studio niepodległościowe Radia Wnet, w którym, co teraz myślisz, Aleksander, powinno się zdarzyć?
Myślę, że teraz będzie przerywnik muzyczny na coś patriotycznego, pieśń patriotyczną, którą zapowie Krzysztof Skowroński.
Zapowiem, co wiem, nie, może zanim będzie pieśń patriotyczna, albo dobrze, teraz Loch Camelot, tak. A my wracamy do naszego studia. Aleksander Wierzejski w studio jest, Krzysztof Skowroński w studio jest, realizujemy pierwszy program w Radiu Wnet, to jest specjalne studio niepodległościowe. Prezydent Andrzej Duda wręczył pośmiertnie 25 orderów Orła Białego. To z obowiązku dziennikarskiego może powiemy, kto dzisiaj pośmiertnie został przez prezydenta Rzeczpospolitej odznaczony.
między innymi Hilary Koprowski, lekarz, wirusolog, immunolog, twórca szczepionki przeciwko wirusowi polio, który wywołuje chorobę Hajnego Medina. Postać absolutnie pomnikowa, jeśli chodzi o naukę, zwalczanie chorób wirusowych. Człowiek na całym świecie uratował życie i zdrowie setek, czy może nawet milionów dzieci. Ale przede wszystkim Polak, który niestety po II wojnie światowej pozostał w Stanach Zjednoczonych, tam rozwijał swoją karierę, ale nie zapomniał o ojczyźnie. Gdy stworzył szczepionkę przeciwko chorobie Hajnego Medina w firmie farmaceutycznej, która tę szczepionkę produkowała, można powiedzieć, wywalczył 9 milionów dawek szczepionki, które zostały przekazane do Polski i uratowały polskie dzieci w czasie, gdy choroba Hajnego Medina rozwijała się dynamicznie w Polsce i z roku na rok liczba dzieci chorujących i umierających dramatycznie rosła. W momencie, gdy ta szczepionka znalazła się w Polsce, doszło de facto do całkowitego zwalczenia tej choroby. I to właśnie jemu zawdzięczamy to, że kolejne pokolenia młodych Polaków były zdrowe i nie zapadały na tę chorobę.
Profesor Stefan Banach, jeden z najwybitniejszych matematyków XX wieku, światowej sławy, autor oryginalnych rozwiązań, twierdzeń i prawideł, twórca szkoły matematycznej, Lwowskiej Szkoły Matematycznej.
Kolejna postać to Janusz Korczak, czyli Henryk Goldschmidt. Pisarz, pedagog, lekarz, publicysta, działacz społeczny, wielki orędownik praw dziecka, ofiara Holokaustu.
Arcybiskup Antoni Baraniak, sekretarz i kapelan prymasów Polski, Augusta Chlonda i Stefana Wyszyńskiego. O arcybiskupie Antonim Baraniaku mogą Państwo czytać prawie w każdym numerze Wielkopolskiego Kuriera Wnet, bo Jola Hajdasz, redaktor naczelna, jest bardzo... trzy filmy na temat księdza arcybiskupa nakręciła. Niedługo będzie gościem, będzie występować, bo właśnie wychodzi z uroczystości na Zamku Królewskim.
Kolejny to wspaniały polski artysta Wojciech Kossak. Jeden z najbardziej znanych, cenionych i płodnych malarzy polskich. Czołowy reprezentant nurtu historycznego i batalistycznego. No i czego może nie wszyscy, o czym nie wszyscy wiedzą, major kawalerii Wojska Polskiego.
Biskup Juliusz Bursza, biskup kościoła ewangelicko-augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, działacz niepodległościowy, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, więziony i torturowany przez hitlerowców, gorliwy patriota, męczennik II wojny światowej.
Zofia Kossak-Szczucka, powieściopisarka, organizatorka pomocy Żydom w okresie II wojny światowej w okupowanej przez Niemcy Polsce. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, która współtworzyła Żegotę i współpracowała z Ireną Sendlerową, ratując żydowskie dzieci. A więc niezwykła postać w historii naszego narodu i Polski, która była ojczyzną i Polaków, i Żydów.
Ignacy Daszyński, polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, premier tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej, tak zwanego rządu lubelskiego, marszałek Sejmu w latach 1928-1930.
Leon Kryczyński, czyli Mirza Najman, prawnik, historyk, działacz społeczny, wybitny przedstawiciel społeczności Tatarów w Polsce, zamordowany przez hitlerowców w Piaśnicy koło Wejherowa w miejscu męczeństwa ludzi polskiego Pomorza, Kaszubów i Kociewiaków. Wybitna postać społeczności tatarskiej w Polsce, a także wielki działacz społeczny i polityczny.
Manifestacja zaczyna się na rondzie Dmowskiego i Roman Dmowski został odznaczony Orłem Białym dzisiaj pośmiertnie przez prezydenta Andrzeja Dudę.
W manifestacji bierze udział Wojsko Polskie, więc Baruch Steinberg, naczelny rabin Wojska Polskiego, został uhonorowany białym orderem Białego Orła Białego. Baruch Steinberg został zamordowany przez NKWD w Katyniu. Wybitna postać spośród społeczności polskich Żydów, wielki polski patriota, żołnierz Wojska Polskiego.
To również duchowny prawosławny, naczelny kapelan wyznania prawosławnego Wojska Polskiego w II Rzeczpospolitej, zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu. Ksiądz Szymon Fedorońko.
Karol Szymanowski, kompozytor, pianista, pedagog, rektor Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, czyli obecnego Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina, odznaczony wielką wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.
Halina Konopacka, lekkoatletka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska, działaczka sportowa, malarka, poetka, dziennikarka i bohaterka.
Stefan Żeromski, autor także Przedwiośnia, powieści, która w tym roku była podmiotem narodowego czytania w ostatnią sobotę. Pisarz, publicysta, dramaturg, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli młodej Polski, nazywany sumieniem narodu i sumieniem polskiej literatury.
Kornel Makuszyński, prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta, jeden z najpoczytniejszych pisarzy okresu międzywojennego.
Twórca postaci Koziołka Matołka.
Twoja lista jest już skończona. To w takim razie przekazuję ci listę i będziemy na zmianę ją czytali tu.
Olga Drahanowska-Małkowska i jej mąż Andrzej Małkowscy, twórcy polskiego harcerstwa, czyli polskiego skautingu. On, twórca skautingu chłopców, czyli harcerstwa chłopieńskiego w Polsce. Ona, twórczyni i opiekunka drużyn dziewcząt. Dwie wybitne, absolutnie pomnikowe postaci, dzięki którym działa dzisiaj w Polsce harcerstwo, a setki tysięcy, miliony młodych ludzi są wychowywane w duchu patriotycznym.
Stanisław Mierzwa, współpracownik Wincentego Witosa, adwokat, działacz ruchu ludowego, jeden ze skazanych w procesie 16, przywódca Polskiego Państwa Podziemnego.
Jędrzej Moraczewski, polityk, działacz niepodległościowy, żołnierz 1. Brygady Legionów Polskich, premier i minister w rządzie II Rzeczpospolitej.
Profesor Leon Petrażycki, wybitny prawnik, prawoznawca, socjolog prawa, filozof i działacz społeczny, ale przede wszystkim wybitny naukowiec, którego teorie w zakresie socjologii, prawa i prawoznawstwa do dzisiaj są podręcznikowymi elementami przygotowania i wykształcenia każdego młodego prawnika.
Maciej Rataj, filolog klasyczny, polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, marszałek Sejmu, pełniący obowiązki prezydenta Rzeczpospolitej.
Władysław Stanisław Rejmont, jeden z najwybitniejszych i najpoczytniejszych polskich pisarzy, laureat Nagrody Nobla.
Maria Słodowska-Curie, wybitna polska uczona, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, fundatorka Instytutu Radowego w Warszawie, to chyba najwybitniejsza postać w historii polskiej nauki.
I generał Stanisław Sosabowski, działacz niepodległościowy, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, a następnie generał Brygady Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Organizator i dowódca 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. To są ci, te 22 nazwiska, bo tutaj było 25. Karol Szymanowski, nie, jest jeszcze.
Było, mówiłem.
25 osób pośmiertnie dostało z rąk prezydenta Rzeczpospolitej, ich rodziny odbierały z rąk prezydenta Rzeczpospolitej medal Orła Białego.
A dla nas to zaszczyt, że mogliśmy o nich wspomnieć. Dziękujemy prezydentowi za upamiętnienie tych wybitnych Polaków, o których nie co dzień pamiętamy.
Jest godzina 14:52 i sekund nie pokazujemy. 14:52 korespondencję z wysp nadesłał nasz korespondent.
Nasz korespondent z wysp.
Kto?
Szczęśliwych.
No, z Irlandii.
Tomasz Wybranowski.
Tak, trzeba odpocząć. Tomasz Wybranowski i jego wywiad.
Studio Dublin. Tomaszu, rzecz bardzo ważna. Tomasz Piątkowski, prosto z Londynu. Co będzie się działo, gdy mowa o stuleciu odzyskania niepodległości? Czy jednak Polacy, Polanusi na Wielkiej Brytanii zapomnieli o tym święcie, czy jednak coś się wydarzy?
Nie, jednak Polacy o tym na pewno nie zapomnieli. Czego głównym wydarzeniem w ogóle w Londynie będzie koncert w Royal Albert Hall. Będzie to olbrzymie wydarzenie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Ten koncert ma ogromne znaczenie w sumie dla emigracji polskiej, bo czegoś takiego, można tak powiedzieć, jeszcze nigdy w stuletniej historii Polski nie było w ogóle. Koncert odbędzie się pod nazwą 100 lat, będzie poświęcony właśnie setnej rocznicy. Głównym organizatorem będzie charytatywna organizacja Towarzystwa Pomocy Polakom. Tak więc będzie to naprawdę wielka bomba, ponieważ jakość w ogóle koncertów, jaka będzie podczas tego wydarzenia, występ w ogóle jakich gwiazd, które tam będą, między innymi Edyta Górniak, Ania Jeruc, ostatnio robiąca olbrzymią karierę jako śpiewaczka sopranowa w ogóle na Wyspach Brytyjskich. Następnie do tego jeszcze można dołączyć Annę Marię Jopek, Aleksandrę Kurza, wielką gwiazdą sopranu polskiego. To jest to laureatka konkursów wokalnych w imieniu Stanisława Moniuszki, laureatka konkursu w Helsinkach, w Barcelonie. Następnie jeszcze do tego dołączymy kolejne artystki jak Anna Wyszkoń, Kuba Badach, angielski pianista John Paul Atkins, Sebastian Karpel Bułecka, Lombard, który akurat można powiedzieć, że się jako odrodził teraz muzycznie w Polsce, szczególnie znana płyta Lombard Swing sprzed 2-3 lat, jak dobrze pamiętam. Żeby jeszcze podkręcić całe to wydarzenie, występ, będzie występował do tego jeszcze Leszek Możdżer, do tego Marek Ruszczyński, który jest naprawdę mega gwiazdą z tego powodu, że taka ciekawostka, w wieku 17 lat otrzymał 3. nagrodę na międzynarodowym konkursie fortepianowym w Andorze. To jest coś niesamowitego. Był przez Ministerstwo Edukacji w wieku 19 lat nagrodzony za swoje występy. A i do tego jeszcze możemy dodać, który się na pewno pojawi, to będzie Stanisław Sojka, Tadeusz Woźniak. Naprawdę cała plejada gwiazd, która wystąpi podczas tego koncertu.
I to wszystko w Royal Albert Hall.
Tak, tak.
Rzecz niezwykła.
Tak,
w Royal...
tak.
A kiedy dokładnie? Ogóle... Tomaszu, właśnie jeszcze koncert raz powiedzmy się, datę.
Koncert będzie się 11 listopada. O godzinie 18.30. Ciekawostki powiem takie, że biletów już nie ma od już od dawna.
No nie dziwię się.
Jeszcze, to jeszcze jest nie koniec, bo plusem do tego jeszcze na scenie będzie całość tego wszystkiego, co będzie się tam działo, będzie prowadził dyrygent Stephen Ellery z orkiestrą The London Gala Orchestra. Muzycy pod kierownictwem Marka Radudzi, zespół pieśni i tańca Mazury, akademickie chóry Politechniki Śląskiej, chór polskich szkół w Anglii, Ave Verum, świętego Jana Pawła i jeszcze do tego Schola Canturum i chór harcerzy. A jeszcze co do tego ciekawostką. Gospodarzami tego będzie pani Grażyna Torbicka oraz Kasia Madera prowadząca BBC Service World News, więc to jest naprawdę mega, mega olbrzymie wydarzenie, na które chyba wszyscy tutaj czekają. Powiem, że cała plejada tych gwiazd, która jest stworzona w tym jednym, do tego chórki, wszystkie te chóry, zespół pieśni i tańca Mazury. Jeszcze co do tego dodam, cały ten program koncertu, znaczenie naszej setnej odzyskania niepodległości, będzie się wiązała głównie muzyka Chopina, Paderewskiego i Góreckiego. Z tym będą związane też piosenki z czasów Legionów i II wojny światowej. I tak samo również piosenki wolnościowe, solidarnościowe i do tego jeszcze religii.
Mam nadzieję, naprawdę, że ktoś to zarejestruje.
Niesamowite tam wydarzenie.
Tomasz Piątkowski.
Rozmowa Tomasza Wybranowskiego przeprowadzona na Wyspach w studio Piotr Dmitrowicz. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, kłaniam się.
A przy telefonie Łukasz Jankowski. Gdzie jesteś, co widzisz?
Dzień dobry, jestem na ulicy Smolnej vis-a-vis gmachu giełdy kiedyś KC i Muzeum Narodowego. Tutaj swoją kontrmanifestację zorganizował Komitet Obrony Demokracji i środowiska opozycyjne za szczelnym kordonem, za dwoma szczelnymi kordonami. Trasy Alei Jerozolimskich odgradzają szczelnym kordonem żołnierze Żandarmerii Wojskowej, a samą pikietę stojącą się może ze 150, może 200 osób, nie zdążyłem policzyć, ale to jest garstka w porównaniu z tym tłumem, który czeka w okolicach, szeroko pojętych okolicach ronda Romana Dmowskiego, jest otoczona drugim kordonem policji, oddziałów prewencji Policji Polskiej, więc tutaj raczej do żadnych niepokojów dojść nie powinno. Ja jeszcze kiedyś wychylę się i zobaczę, co się dzieje na samym trasie Alei Jerozolimskiej, to zobaczę pierwsze wozy wojskowe, bo na początku w marszu biało-czerwonym pójdzie wojsko. Nie tylko pójdzie, ale też pojedzie. Więc wydaje się, że tak to jest wszystko zorganizowane, żeby w ten jeden dzień, w stulecie odzyskania niepodległości do szarpanin czy jakichś scen niegodnych nie doszło. I tak to wygląda, że będzie dzisiaj spokojnie.
A czy jest duża ta kontrmanifestacja?
No tak jak mówiłem, trudno mi to powiedzieć, ale to jest kilkaset osób, 200, może 300, no nie jest, trudno to użyć słowo tłum nie oddaje tego, co to jest garstka, to jest lepsze słowo, którego pole semantyczne lepiej oddaje sytuację na ulicy Smolnej vis-a-vis gmachu giełdy.
Łukasz Jankowski oczywiście w naszym specjalnym programie za chwilę powróci. Teraz jesteśmy w studio z Piotrem Dmitrowiczem. patrzymy na zegar, jest godzina 14:59 i za chwilę rozpocznie się marsz niepodległości. Za chwilę w czasie Marszu Niepodległości będzie występował prezydent Andrzej Duda. Jeżeli byśmy mieli połączenie z Antonim Opalińskim, który obserwuje sytuację na rondzie Dmowskiego, to oczywiście Państwu opowiemy, żeby całe przemówienie transmitować. A z Piotrem Dmitrowiczem spotkaliśmy się rano przed Świątynią Opatrzności Bożej. Wymieniliśmy dwa zdania, jak ten Dzień Niepodległości przebiega dla Ciebie.
No oczywiście jest to dzień niezwykły, jest to dzień, który się zdarza raz na 100 lat, banał wiem, ale tak jest i to, co mnie dzisiaj bardzo uderzyło i ucieszyło też, to te tłumy na mszy świętej, Świątyni Opatrzności Bożej. Ja ze względu na swoje obowiązki byłem przed świątynią w trakcie mszy i tam był ogromny tłum, który nie zmieścił się do świątyni.